Zainspirowany zostałem do powiedzenia tego w tej formie przez pewnego innego kaznodzieję, dokładnie Ricka Warrena, kiedy słuchałem na YouTubie jego kazania. Ale zanim coś więcej, to już praktycznie wydaje mi się, prezenty dostaliście. Jak ktoś nie miał choinki, to miał problem, bo prawda, prezenty dostaje się pod choinkę. Przed świętami, przeglądając pewną stronę chrześcijańską, znalazłem te słowa zachęty. W te święta poświęć chwilę, by zapytać siebie, czy ta osoba naprawdę chce tego, co jej kupuje w prezencie. Ta nowa ankieta pokazuje, że odpowiedź, to ankieta w Stanach Zjednoczonych, że prawdopodobnie brzmi nie. Naukowcy, ci badacze odkryli, że ponad połowa Amerykanów otrzyma prezent, którego nie chce. Także współczuję im teraz. Ale najlepszym prezentem, jaki Bóg nam zrobił, to jest właśnie dał Jezusa. Dlatego święta Bożego Narodzenia, albo jak kto woli, święta Narodzenia Pańskiego, to jest wspominanie tego, co Bóg miał dla nas i co dał. I znowu jest podobnie jak z tymi Amerykanami. Jest to prezent dany, najcenniejszy, ale czy połowa Amerykanów, czy połowa Polaków docenia tak naprawdę ten dar i przyjęła go z radością i cieszy się z tego? Podobne to jest do tych prezentów. Być może niektórzy ten dar odebrali jako naprawdę niechciany przy okazji. Niektórzy rzeczywiście go nie chcą, bo świętują już tak zwane święta świeckie, gdzie nie chcą mieć Jezusa. Ale to, że nie wszyscy chcą Boga i Jego przebaczenia grzechów i życia wiecznego, niech to wcale nas nie zniechęca przed tym, aby innym o tym mówić. Przez całe życie słyszymy o prezentach, które przynieśli trzej mędrcy. Mędrcy, magowie. W polskiej kulturze to jeszcze się mówi królowie. Takowi raczej nie byli. Przybyli, aby oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech mądrych kobietach, a nie mężczyznach, jak to przyzwyczaili nas kaznodzieje w tym okresie, że przeważnie o nich się wspomina. Trzy mądre kobiety Bożego Narodzenia. Tak, trzy kobiety, które Bóg postawił w sercu tej historii, w samym sercu. Jedna z nich była zamężna, druga niezamężna, a trzecia wdową. Ich imiona to Elżbieta, Maria i Anna. Każda z nich stanęła przed ogromnym wyzwaniem, bo każda z tych mądrych kobiet przeszła przez trudne doświadczenia, które mogły je wręcz złamać, ale te doświadczenia ich nie złamały. Skąd wiadomo, że ktoś jest mądry? Zadam pytanie. Kiedy patrzymy na jego decyzje, które są mądre. Mądrzy ludzie podejmują mądre decyzje. I nasze decyzje pokazują, że jesteśmy mądrzy czy nie. Ale powiedzmy sobie króciutko o każdej z nich, choć kusiło mnie, aby o każdej z nich powiedzieć z osobna. Tak naprawdę kusiło mnie, aby powiedzieć o Annie dosyć dużo i o Elżbiecie, bo o Marii już raczej wszyscy dużo wiedzą, no ale dzisiaj o trzech jednocześnie. I jeżeli jak tak powiem już o trzech, to prawdopodobnie nigdy mi się nie uda powiedzieć o każdej z osobna. Pierwszą z nich jest Elżbieta, Boża kobieta, żona kapłana Zachariasza. O wszystkich tych kobietach czytamy już na początku Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, czytam. Żył pewien kapłan z oddziału Abiasza imieniem Zachariasz. Miał on żonę z rodu Aarona, której było na imię Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, bo nienagannie zachowywali wszystkie przykazania i przepisy pańskie. Nie mieli dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Biblia mówi, że oboje byli sprawiedliwi, żyli nienagannie przed Bogiem i robili wszystko, co On im nakazał. Czy to nie jest piękne świadectwo? Czy nie cudownie byłoby tak powiedzieć o każdym z nas, że jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem i prowadzimy nienaganne życie i robimy wszystko, co Bóg od nas oczekuje? Gdyby ktoś tak o nas powiedział, byłby to zaszczyt niesamowity. Piękne świadectwo. A jednak Elżbieta przez całe życie nie mogła mieć dzieci. I to był jej największy ból, największe rozczarowanie. Wyobraź sobie kobietę wierną, pobożną, uczciwą, oddaną służbie Bogu, która codziennie modli się o dziecko. Otrzymuje tak wspaniałe świadectwo, jaka jest, ale nie ma dziecka. Chciałaby mieć to dziecko. Ona się o nie modli. I przez dziesiątki lat tej modlitwy nie widzi odpowiedzi. Czy ona miała powód, żeby być rozgoryczoną? Czy mogła mieć żal do Boga? Przecież żyła sprawiedliwie, a Pan Bóg jej nie wysłuchał. Mogła powiedzieć coś, co mówią również dzisiaj współcześni ludzie. Panie, służę Ci, modlę się, żyję dla Ciebie, żyję uczciwie, a Ty mnie nie wysłuchujesz. Tylko że Elżbieta nie pozwoliła, by rozczarowanie zamieniło jej życie w zgorzknienie, co jednak staje się udziałem co niejednej osoby. Nie przestała ufać Bogu i też nie przestała się modlić. Nadal wierzyła, że Bóg jest dobry, nawet wtedy, gdy życie tego nie pokazywało. Czy potrafilibyśmy przez dziesiątki lat nadal wiernie służyć Bogu, pomimo że nie dostajemy tego, czego najbardziej pragniemy? Bo życie z Bogiem nie oznacza życia bez bólu. Chcę powiedzieć to jeszcze raz, a niedawno o tym mówiłem, że żyjąc z Bogiem nie unikniemy cierpienia, bo tu nie ma nieba. To Biblia mówi, że w niebie będziemy zdrowi i wiele, wiele innych rzeczy. Tu na ziemi wszystko jest niedoskonałe, mamy niedoskonałą pogodę. Dzisiaj niektórzy idąc mogli doświadczyć niedoskonałej pogody. Trzeba było bardzo uważać, żeby się nie przewrócić. A jeszcze parę dni temu to już w ogóle najlepiej było siedzieć w domu. Mamy nie tylko niedoskonałą pogodę, mamy niedoskonałą gospodarkę. Mamy też niedoskonałe relacje. A już nie mówiąc o tym, mamy niedoskonałe ciało, które daje nam w kość. A Jezus powiedział, i o tym czytam Ewangelia Jana 16, rozdział 33 werset, i warto wspomnieć, że już wiecie, na świecie ucisk mieć będziecie. I to nie jest napisane. Jezus nie powiedział, czasem mieć będziecie ucisk, albo może będziecie mieli ucisk, ale powiedział, będziecie. Więc wiara nie chroni nas przed bólem, nie daje nam gwarancji, że nie doświadczymy cierpienia, ale co daje? Wiara daje nam sens i siłę, aby przez ten ból przejść. Dlatego też modlitwy czasami trwają latami i pewnego dnia w świątyni anioł ukazuje się Zachariaszowi i mówi do niego. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz go Jan. I zauważcie, twoje modlitwy zostały wysłuchane. Tam nie padają słowa, twoja modlitwa została wysłuchana. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, nie twoja modlitwa. A co to znaczy? Że oni modlili się długo. Że modlili się nie jeden raz. Modlili się wytrwale, bez ustanku, bo chcieli mieć dziecko. Czasami, kiedy my się modlimy, to modlimy się raz, nie, to nie, dziękujemy. Kiedy kogoś prosisz o coś, nie chcę dać, nie, to nie, i żyjesz dalej. Ale oni się modlili nie jeden raz. I Bóg mówi przez długi czas nie. Ale w swoim czasie coś się wydarzyło. Dlaczego? Bo Bóg miał większy plan. Elżbieta nie miała urodzić po prostu dziecka. Ona miała urodzić Jana Chrzciciela, tego, który przygotuje drogę Mesjaszowi. A co by było, gdyby Jan Chrzciciel urodził się 20 lat wcześniej? To by się nie zgrało. Bóg ma czasami, jak widać, pewien plan i pewne rzeczy muszą się nałożyć. Więc Boże opóźnienie to nie znaczy, że Bóg mówi nie. I to jest różnica między nie, a jeszcze nie. Więc Elżbieta, zamiast stać się zgorzkniałą kobietą, ona zaufała Bogu. I czytamy, że całe jej życie to było bycie wiernym. Nie zgorzkniałą, nie oddaloną od Boga, ale czytamy, że naprawdę otrzymała dobre świadectwo. Nie obraziła się na Boga, pozostała mu wierna. Więc zamiast patrzeć na swoje rozczarowanie, o, ja tego nie mam, nadal cieszyła się tym, co ma. Patrzyła na Bożą dobroć i dlatego została błogosławiona. Bo mądre kobiety, ale dodam tu i mądrzy mężczyźni, ufają Bogu, ufają Bożemu planowi, nawet gdy go nie rozumieją. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Ale trwamy przy Bogu. Mamy drugą kobietę, o której chciałbym powiedzieć. Maria. Maria, młoda dziewczyna z Nazaretu, ostatnio pewien profesor teologii, ksiądz, został zapytany przez dziennikarza, czy Maria miała 11-12 lat, kiedy wyszła za mąż? On próbował odpowiedzieć trochę kulturowo, ale również to Biblia mówi. Ale powiedzmy sobie, prawdopodobnie miała 15, może 16 lat. Zaręczona z Józefem planowała ślub, jak to każda zakochana dziewczyna. Kochane panie, możecie sobie przypomnieć tę chwilę. Ale aż pewnego dnia coś się wydarzyło. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 26 werset. W 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: raduj się, łaski pełna, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co to znaczy, co on do niej mówi. Co to za pozdrowienie? Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Maryjo, bo Bóg cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Wyobraź sobie przerażenie tej dziewczyny. Jak to możliwe? Przecież jestem dziewicą. A anioł odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tak, to oczywiście nagminne, to co raz, co któraś kobieta tak miała, więc ona o tym wiedziała, bo to jej koleżanka też przeżyła, więc spokojnie, da się to przeżyć. To jest świadectwo już, które się powtarza. Nie, to jest historia, która powoduje strach i Maria miała wiele powodów do lęku. Dlatego nic dziwnego, nie bój się, mówi anioł. Dlaczego? Bo to już się pojawiają myśli. Strach przed krytyką. Jak wytłumaczyć mamie, że zaszłam w ciążę? Z kim? Jak powiedzieć Józefowi, wytłumaczyć, że jestem w ciąży? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ona Józefowi nie powiedziała. No jak to powiedzieć Józefowi, jestem w ciąży? To tak Pan Bóg uczynił. Wyobrażacie sobie kobietę, która przychodzi i mówi: mamo, tak, wiem, jestem zaręczona z Józefem, ale jestem w ciąży, a Józef nie jest ojcem. Dzisiaj chyba łatwiej sobie to wyobrazić, ale w tamtych czasach niesamowita historia. Jeszcze może dodać, aha, a przy okazji ojcem jest Bóg i noszę w sobie Syna Bożego. A tak, oczywiście, no bo to się zdarza. No, to jest strach, którego mogła doświadczać. Strach przed nadnaturalnym, co jest rzeczą naturalną dla wielu ludzi. Co to znaczy, Duch Święty stąpi na mnie? Lub też strach przed zmianą. Całe życie przecież właśnie wywraca się jej do góry nogami. Można byłoby wiele mówić, ale jeszcze tylko chcę wspomnieć, jest to strach przed odpowiedzialnością. Tak, oczywiście wiem, pójdę dzisiaj do księgarni i kupię sobie książkę, jak wychowywać Syna Bożego. Albo zapytam kogoś, kto już to robił. Jest to niemożliwe. Wszystko to jest nowość. My sobie nie wyobrażamy, w jakiej sytuacji stanęła Maria. Ale w tym wszystkim Maria wypowiada słowa, które są, jak to ktoś powiedział, też kwintesencją mądrości. Ale to jest mądrość, którą weźmy od Marii albo od Maryi, jak to woli. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 38 werset. Piękne słowa, które można byłoby za nią powtórzyć, kiedy Pan Bóg od nas czegoś chce. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To jest zaufanie. Nie rozumiem, ale wierzę. Nie rozumiem, bo powiedziałem wyraźnie chyba, że to nie jest coś, co ludzie doświadczali, nagminne, mogła sobie poczytać o tym w gazecie, na Facebooku i jest przygotowana na to wszystko. Wszystko było z zaskoczeniem. Maria mówi, nie widzę drogi, ale wiem, kto mnie prowadzi. To jest to zaufanie Bogu. Niech mi się stanie według słowa Twego. Nie widzę drogi. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak to powiedzieć mamie? Jak to powiedzieć Józefowi? W ogóle co się będzie działo? Jak wychować Syna Bożego? Przecież podręczników na ten temat jeszcze nie napisano. Maria była mądrą kobietą. Mamy drugą mądrą kobietę, bo uwierzyła Bożemu Słowu bardziej niż swoim lękom. I powtórzę to zdanie, bo jest kluczowe. Uwierz Bożemu Słowu bardziej niż swoim lękom. Boimy się, co ludzie powiedzą, co się będzie działo, co będzie. Z Bogiem będzie ciekawie, będzie przygoda. A wiara nie polega na tym, że się nie boisz. Jeszcze raz powtórzę. Wiara nie polega na tym, że się nie boisz. Wiara polega na tym, że robisz to, co trzeba, mimo że się boisz. Maria mogła zamknąć się w sobie, mogła uciec, mogła odrzucić Boży plan, powiedzieć nie, 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 dziękuję, niech się ktoś inny tym zajmie. Ale zamiast tego zaufała Bogu, czyli powierzyła mu swoje życie bez względu na konsekwencje, a przecież konsekwencje wisiały w powietrzu. I dlatego została nazwana błogosławioną między niewiastami. I jest jeszcze jedna piękna rzecz, o której chcę tu wspomnieć. Maria znała Słowo Boże. Jej pieśń, tak zwany Magnifikat, ta pieśń jest przesycona Pismem Świętym. Ona znała Boże obietnice, no znała Boga, znała też Bożą wierność. I dlatego w jej sercu było miejsce na ten pokój, a nie na panikę. Więc jeśli chcesz być mądry, to poznawaj Słowo Boże. Nie możesz ufać Bogu, którego nie znasz, a Jego Słowo ci przybliży Boga, a potem również możesz mieć z Nim społeczność i się dowiesz, jak masz postępować. Czy wiesz, jak masz postępować, kiedy nie znasz, co Bóg ma ci do powiedzenia na ten temat? Dlatego poznawaj Słowo Boże, aby wiedzieć. I ostatnia kobieta, o której chcę powiedzieć, ma na imię Anna. Jej historia jest krótka, ale dosyć wymowna. Młoda mężatka, taka była, po 7 latach małżeństwa jej mąż umiera. I od tamtej pory jest wdową. Ponad 70 lat żyje sama. Mogła zamknąć się w bólu, mogła narzekać, mogła zgorzknieć, mogła uciec od ludzi. Czy nie znacie takich kobiet? A Biblia mówi, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 37 werset. Była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Czytamy, że nie opuszczała świątyni, lecz dniami i nocą modliła się i pościła. To wcale nie oznacza, że ona tam mieszkała. Kiedyś tak myślałem. To jest tak, jak Biblia mówi, nieustannie się módlcie. Ona poświęciła swoje życie Bogu i zamiast żałować tego, co straciła, to skupiła się na tym, którego nie można stracić. Nie można stracić Boga. Można stracić majątek. Można rzeczywiście stracić męża, żonę. Można nawet stracić zdrowie. Nie jesteśmy w stanie często tego utrzymać przy sobie. Ale zróbmy wszystko, aby nie stracić Boga, nie stracić z Nim relacji. I pewnego dnia, gdy Maria i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, aby wypełnić prawo mojżeszowe, bo taki był nakaz, chodziło o oczyszczenie i ofiarowanie pierworodnego, Anna tam była. Zobaczyła dziecko i wiedziała, kto to jest. Rozpoznała Zbawiciela. Chciałbym was zapytać, ilu ludzi wtedy rozpoznało w Jezusie Zbawiciela? Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 38 werset, przeczytajmy. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia. Od tej chwili jej życie miało jeden cel: opowiadać innym o Jezusie. Ale tak jak już zwróciłem waszą uwagę, ilu ludzi rozpoznało w Jezusie Zbawiciela? Nie wszystkim to było dane. To byli nieliczni. To były jednostki. Ona to rozpoznała, to nie to, że ktoś jej powiedział. Mieć taką relację z Bogiem, że kiedy widzi dziecko, sam Bóg daje jej objawienie. Czy to nie świadczy raz o pobożności tej kobiety, ale również, co za tym idzie, o mądrości. Mądrzy ludzie to są ci, którzy z pokorą żyją z Bogiem. I wtedy też nabierają większej mądrości. Więc Anna była mądra, bo skupiła się na Bożej obecności, a nie na swoim bólu. O, ja biedna, o, ja wdowa, o, ja potrzebuję tutaj wsparcia, o, ja nędzna. Może wyjdę na ulicę, siądę przy drodze, wystawię rękę i będę żebrać. Ale nie, ona wybrała, pójdę służyć przy świątyni. Będę się tam modliła, będę pościła. Więc historia ta nam pokazuje, że zamiast rozpamiętywać stratę przez lata, tak jak wspomniałem, są i dzisiaj pewne kobiety, wdowy, a mogą być i wdowcy, którzy stratę rozpamiętują przez lata, ale ona jednak postanowiła oddawać chwałę Bogu. Zamiast mówić o swoich ranach, postanowiła mówić o Zbawicielu. Więc historia Anny uczy, że kto chce życie naprawdę przeżyć należycie, to dobrze, żeby trwał przy Bogu. I w odpowiednim momencie może taka osoba czegoś cudownego doświadczyć, a ona w pewnym momencie swojego życia, jeszcze swojego życia na ziemi, zobaczyła Zbawiciela i jeszcze go rozpoznała i jeszcze mogła wskazać innym na Chrystusa. Więc postać Anny pokazuje, że Bóg objawia swoje największe dzieła ludziom wiernym i wytrwałym. Wiele osób dzisiaj jest nauczonych, że wszystko musi być szybko. Że on się już pomodli, to już będzie miał odpowiedź. Już się pomodli, a już Bóg będzie mu objawiał przeróżne rzeczy. Postać Anny pokazuje, że Bóg objawia swoje dzieła wiernym i wytrwałym, którzy, i tu dodam, często pozostają na granicy albo na marginesie. Na marginesie historii, na marginesie społeczeństwa. Kto tam taką kobietą sobie głowę zawracał? Kapłani, którzy ciągle musieli chodzić w szatach? Faryzeusze, którzy tam stali i próbowali pokazać, jacy oni są mądrzy i jacy są znaczący? Czy sadyceusze? Czy jacyś inni biznesmeni? Przecież to była tylko kobieta, która gdzieś tam w świątyni. Dzisiaj jak pójdziesz do niejednego kościoła i zboru, też zobaczysz jakąś tam kobiecinę. I wielu mówi, a jakaś dewotka. No nie wiesz, może jest to wierna kobieta, która na tyle, ile potrafi, próbuje trzymać się Boga. Więc jeżeli jesteś taki mądry, mądra, to podejdź, porozmawiaj i może poprowadź tą osobę dalej. Ta historia nam pokazuje, że ludzie, którzy wcale nie byli filarami społeczności, w polityce, nie wiem, w gospodarce, w religii, mogą doświadczać więcej z Bogiem. A więc nie musisz się teraz martwić, że nie jesteś gwiazdą czy polityki, teologii, nie wiem, internetu, ale możesz być osobą wierną i być może doświadczyć tego, co tamci nawet nie mogą sobie wyobrazić, że można. I lata oczekiwania wcale nie okazały się latami straconymi, dlatego że czasami lata przygotowują nas na jakiś moment życia, w których Pan Bóg chce nas użyć. Czasami może być to jeden moment, albo dwa, trzy przez całe życie, do którego Pan Bóg nas przygotowuje. Twoje wierne, codzienne życie z Bogiem może przygotowywać cię na jakieś wydarzenie. Bo Bóg przygotowuje twoje serce. I wtedy w pewnym momencie w decydujący sposób działa. Mesjasz już przyszedł. Nie rozpoznają go kapłani, nie rozpozna jego elita religijna, ale ta wierna kobieta rozpoznaje. I czasami tak jest też w życiu, że my możemy rozpoznać pewne rzeczy, ale bądźmy wierni Bogu. Biblia mówi, że mądry jest ten, kto zdobywa duszę. Anna wskazywała na Jezusa. Mądre kobiety, ale i dodam, mądrzy mężczyźni. Robią to samo. Czyli nie koncentrują się na tym, co stracili, czego nie mają, ale również tego, czego nigdy nie mieli, a bardzo by chcieli mieć. Tylko koncentrują się na tym, którego mają. Mają Jezusa, mają Zbawiciela. Są wierni Bogu. Często nikt tego nie zauważa, że możesz być osobą wierną Bogu, ale Bóg to widzi. Może nikt tego nie doceni i nie powie, o, to jest taki wierny chrześcijanin, chrześcijanka. Nie, często tego nie będzie widać. Ale ty trzymaj się Jezusa, bo jeśli Jezusa utracisz, to utracisz wszystko. Utracisz życie. Więc podsumowując, każda z tych kobiet była błogosławiona, bo podjęła mądrą decyzję. Elżbieta zaufała Bożemu planowi. Zamiast stać się zgorzkniałą kobietą, stała się wierną Bogu. Kobietą, która została zapamiętana przez historię Bożego zbawienia. Maria uwierzyła Bożemu Słowu zamiast swoim lękom, zamiast swoim obawom, bo bardziej skupiła się na tym, kto ją prowadzi, niż jak i gdzie, którymi drogami. I Anna skupiła się na Bożej obecności, a nie na tym, co utraciła. Ona mówiła o Jezusie. I każda z tych kobiet została nazwana błogosławioną. Jakie decyzje podejmujesz ty? Czy zaufasz Bożemu planowi, nawet jeśli coś się opóźnia, kiedy nie idzie to po twojej myśli? Czy uwierzysz Bożemu Słowu nawet wtedy, gdy ogarnia cię strach? Czy strach potrafi cię zatrzymać w realizacji Bożego planu, Bożej woli, Czy strach potrafi cię odsunąć od Boga? Czy skupiasz się na Bożej obecności zamiast na tym, czego ci brakuje, mówiąc tego nie mam, to byłoby fajne? Czy raczej skupiasz się po prostu na życiu z Bogiem, na swoim Zbawicielu? To jest mądrość. To jest Boże błogosławieństwo. Pomódlmy się, powstańmy. Boże, wybieram mądrość. Chcę być mądry i chcę Tobie zaufać, zamiast popadać w gorycz. Nie zawsze wszystko idzie po mojej myśli, a moje modlitwy nie zawsze otrzymują pozytywną odpowiedź. Jednak będę Tobie ufać. Boże, nie będę już wierzył w moje obawy, będę wierzył w prawdę Twojego słowa. Możesz modlić się ze mną nawet. Boże, postanawiam skupić się na relacji z Tobą, na tym, że jesteś blisko mnie. Nie będę skupiać się na tym, co straciłem. Nie będę skupiać się na moim smutku, ale chcę mówić innym o Tobie, mówić o Jezusie. Bo chcę być znany jako osoba, która mówi o Jezusie. Chcę być mądrym mężczyzną, chcę być mądrą kobietą. A jeśli nigdy nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, Chrystusowi, to powiedz Mu też teraz, możesz nawet powtarzać za mną, mówiąc ze mną: Jezu Chryste, otwieram przed Tobą swoje serce. Zapraszam Cię, abyś wszedł do mojego życia i wypełnił je swoją miłością, pokojem i celem. Chcę Cię poznać, chcę nauczyć się Cię kochać i ufać Ci. Wybacz mi moje wszystkie grzechy. Dzisiaj przyjmuję Boży prezent bożonarodzeniowy dla mnie, dar Jego Syna. Proszę Cię, abyś przyjął mnie do swojej rodziny i pokornie proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.